chciałbym zacząć od takiego przykładu, który wierzę, że pomoże nam w tym dzisiejszym rozważaniu. Nie wiem, czy mam tutaj jakichś fanów kina albo literatury, którym zdarza się czytać jakieś książki fabularne, może oglądać filmy, ale na pewno każdy z nas przynajmniej raz w życiu jakiś ten film oglądał. I chciałbym, żebyśmy sobie teraz na moment wyobrazili, że właśnie oglądamy film. I to jest film o tym, jak pewien detektyw próbuje rozwiązać zagadkę znikających bez śladu ludzi. I gdzieś tam w pierwszej części filmu mamy taką scenę na miejscu zaginięcia jakiejś osoby, gdzie ten nasz główny bohater, detektyw, rozmawia z jakimś człowiekiem, tam jakaś akcja się toczy i oglądamy tą scenę i jednocześnie wydaje nam się, że gdzieś tam w tle stoi jakaś osoba, która wydaje się wyróżniać z tłumu. I ta osoba ubrana jest w taką żółtą bluzę z kapturem i w niebieskie dżinsy. I stoi gdzieś tam w tle i uważnie przygląda się głównym bohaterom. Nie widzimy jej twarzy, bo ma kaptur na głowie. No i zauważyłeś to, ale równie dobrze mogło ci się tylko wydawać, że ta osoba się jakoś wyróżnia, więc oglądasz film dalej. Może to był przypadek. Więc oglądasz dalej. Mija kolejne 20 minut filmu i akcja jest w miejscu zaginięcia jakiejś kolejnej osoby. I znowu w tle gdzieś tam przemyka ta postać w żółtej bluzie i niebieskich dżinsach. Czy to był przypadek? No zaczynasz już podejrzewać, że chyba nie bardzo. Więc oglądasz dalej. Mija kolejne 30 minut filmu, kolejna scena z zaginięcia jakiejś osoby i znowu ta postać w żółtej bluzie i dżinsach gdzieś tam w tle z tyłu pomiędzy ludźmi. No to już naprawdę zaczynasz podejrzewać, że coś jest na rzeczy. Zaczynasz odnosić wrażenie, że autor, reżyser chce, żebyś zwrócił uwagę na tą osobę w żółtej bluzie i niebieskich dżinsach, pomimo że ona wydaje się być gdzieś tam w tle. Że może to ona ma jakiś związek z tymi wszystkimi zaginięciami. I bardzo łatwo, kiedy oglądamy film, przechodzi nam dostrzeganie takich rzeczy. Dostrzegamy je nawet wtedy, kiedy kompletnie nie jesteśmy tego świadomi. No i powiedzmy, że oglądamy ten film dalej i dochodzimy do sceny, gdzie ten nasz główny bohater, detektyw, odwiedza jakąś nową osobę w mieszkaniu, w sprawie tego śledztwa i zaczynają tam rozmawiać i ta osoba mówi, tak, mogę odpowiedzieć na kilka pytań, zaprasza tego detektywa do salonu i kiedy przechodzą do salonu przez przedpokój, detektyw tego nie widzi, ale przez to, jak ustawiona jest kamera, ty dostrzegasz przy uchylone drzwi leżące w łazience na pralce cię żółtą bluzę z kapturem i niebieskie dżinsy. Co się dzieje w twojej głowie? No od razu łączysz tą rozmowę teraz z tymi wszystkimi zaginięciami, tak? Dlaczego? Ponieważ te niebieskie dżinsy i żółta bluza łączą te wszystkie rzeczy ze sobą. Autor robi to, ponieważ chciał, żebyś dostrzegł właśnie te dwa elementy. I przez to połączenie kropek, ta rozmowa detektywa z tą postacią, ona od razu zaczyna być taka emocjonująca, tak? No bo to już teraz nie jest zwykły człowiek. Może to on porywa ludzi. Nie wiadomo, co z tymi ludźmi robi. Może jest nasz bohater w niebezpieczeństwie, tak? Może coś mu zaraz zrobi. I autor, reżyser, osiąga w nas ten efekt poprzez właśnie taki zabieg zmuszający nas do połączenia kropek. Czemu to robi? Robi to, ponieważ wie, że ludzie mają naturalnie umiejętność dostrzegania takich rzeczy i kiedy je dostrzegają, to dużo bardziej angażują się w historię i ta opowiadana historia dużo lepiej do nich trafia. Gwarantuję wam, że gdyby w tym filmie nie było tych dżinsów i tej bluzy, a w momencie wejścia detektywa do mieszkania tej osoby pojawiłby się taki zwyczajny napis na środku ekranu mówiący uwaga, bo to może być człowiek odpowiedzialny za zaginięcia ludzi, no to nikogo z nas by to nie porwało, nikogo z nas by to nie ruszyło. Ciężko byłoby się zaangażować w tak opowiadaną historię. Ale kiedy ta sama informacja jest nam podana w postaci elementów tej historii, tej żółtej bluzy, tych niebieskich dżinsów, które sprawiają, że zaczynamy ze sobą łączyć historie, w których się pojawiają i wyciągać wnioski, to automatycznie angażujemy się w tą historię i ona lepiej do nas trafia. Więc dostrzegamy takie rzeczy, jesteśmy na nie wyczuleni i dobry reżyser wie, że jesteśmy na to wyczuleni i będzie z tego korzystał. I z jakiegoś powodu, kiedy oglądamy film albo czytamy książkę, to dostrzegamy takie rzeczy bez problemu, ale kiedy bierzemy do ręki najważniejszą książkę, jaką możemy w życiu w ogóle przeczytać, to kompletnie nam się ten zmysł wyłącza. I można by dużo mówić na temat tego, dlaczego tak się dzieje i co to powoduje, ale powiem tylko, że myślę, że jest tak przede wszystkim dlatego, że kiedy oglądamy film albo czytamy książkę, to wiemy, że są tam takie rzeczy i przez to zwracamy na nie uwagę. Natomiast nie wiemy, że autorzy biblijni stosują podobne zabiegi literackie w swoich tekstach. I jak nie wiemy, że tutaj to jest, to nie wiemy, że powinniśmy na to zwrócić uwagę, a co za tym idzie, tego nie dostrzegamy. Jednak autorzy Biblii, pisząc pod natchnieniem Ducha Świętego, doskonale wiedzieli, że wszyscy ludzie mają od Pana Boga włożony do środka, kiedy ich stworzył, taki zmysł, że historie przemawiają do nas zdecydowanie lepiej niż takie suche prawdy. I autorzy biblijni, podobnie jak w tym przykładzie z filmem, zostawiają nam w niektórych historiach właśnie takie żółte bluzy i niebieskie dżinsy. I chcą, żebyśmy te historie, w których dostrzegamy te dżinsy i bluzę, połączyli ze sobą i wyciągnęli wnioski. Jak w tym filmie o detektywie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli właśnie na jeden z wielu przykładów takiego zabiegu w tekście, konkretnie w Ewangelii Mateusza, i zobaczyli, czego nas to uczy. I żeby móc to zrobić, musimy zdać sobie sprawę jeszcze z jednej rzeczy. Z tego, czym są Ewangelie. Bo może nam się wydawać, że autorzy Ewangelii po prostu opisywali wydarzenia z życia Jezusa tak, jak się działo, tak? I nie za bardzo się zastanawiali, jakich użyć słów, jak dokładnie to opisać, że po prostu robili sobie taki, wiecie, reportaż, no i wyszedł im tekst, jaki wyszedł. Ale gdy się przyjrzymy Ewangeliom, to zobaczymy, że tak nie jest. Przede wszystkim wiemy, że ewangeliści nie opisują wszystkiego, co wiedzieli. Jan mówi nam wprost w 21 rozdziale, że jest ponadto wiele rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzi, że cały świat nie pomieściłby tych wszystkich ksiąg, które by trzeba napisać. No więc już wiemy, że autorzy świadomie wybierali, co opisać, a czego nie opisać. I teraz, co kierowało ich wyborami? Jan mówi w 20 rozdziale, 30 wersetu, i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec swoich uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. I to nam mówi, że Ewangelie nie są napisane tylko po to, żeby opowiedzieć nam po prostu, co Pan Jezus zrobił, kiedy był na ziemi, ale są napisane po to, żeby opowiedzieć nam, co zrobił i wyjaśnić, jakie to ma znaczenie jednocześnie. Gdy ewangeliści opisują śmierć Jezusa na krzyżu, to nie piszą tego tylko po to, żebyś wiedział, no Pan Jezus umarł na krzyżu i w taki sposób i tyle, tylko opisują tą śmierć tak, by przypominała opisem śmierć baranka paschalnego. Żebyś rozumiał, że Chrystus umarł na krzyżu i jakie to ma znaczenie. Więc kiedy nawet układ wydarzeń, tak, i to, jak one są opisane, to nie jest przypadkowe, ale są one ułożone tak, żeby jednocześnie być wyjaśnieniem tego, jakie ma znaczenie to, co się w tekście dzieje. Żeby, jak powiedział nam Jan Ewangelista, żebyśmy nie tylko wiedzieli, co się stało, ale żebyśmy, rozumiejąc znaczenie, przede wszystkim wierzyli i wierząc, mieli życie w imieniu Chrystusa. I to tyle takiej teorii na wstęp. Chciałbym teraz, żebyśmy spojrzeli na to, jak Mateusz robi to w praktyce i czego będziemy mogli się nauczyć. Żebyśmy teraz zobaczyli w Ewangelii Mateusza przykład takiej właśnie żółtej bluzy z kapturem i niebieskich dżinsów, których Mateusz użył w dwóch historiach, żebyśmy je ze sobą połączyli. I rolę takiej bluzy i dżinsów w Mateuszu pełni między innymi, bo tych przykładów jest znacznie więcej, pewien tytuł, którego Mateusz używa na określenie Jezusa i zawsze używa tego tytułu w bardzo konkretnych okolicznościach. I tytuł, na który chciałbym, żebyśmy zwrócili dzisiaj uwagę, to tytuł Syn Boży. Mateusz niemal na samym początku swojej Ewangelii, w 3 rozdziale, wyraźnie informuje nas, jako czytelników, że Jezus faktycznie jest Synem Bożym. Kiedy nasz Pan przechodzi przez wodę w chrzcie, to z nieba odzywa się głos mówiący, Mateusza 3,17, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. No więc my, jako czytelnicy, już to wiemy. Ale nie wszystkie postacie w Ewangelii Mateusza, które spotkają Jezusa, będą to wiedzieć albo będą tego pewne. I to będzie wpływać na ich postawę względem Jezusa. I Mateusz chce, żebyśmy zwrócili na to uwagę. I już w następnym wersecie po tym, jak Bóg nazwał Jezusa swoim synem, Jezus jest na pustyni, gdzie kończy właśnie 40 dzień postu. Mateusza 4 od 3 wersetu czytam. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, my jako czytelnicy już wiemy, że jest, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, drugi raz, rzuć się w dół, Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane tak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I jeszcze raz, który to już trzeci, wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali. I moglibyśmy teraz rozważyć samą tą historię kuszenia Jezusa i wyciągnąć z niej masę bardzo potrzebnych nam w naszym życiu wniosków. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy dostrzegli przede wszystkim w tym fragmencie tą żółtą bluzę i te niebieskie dżinsy. Ponieważ Mateusz w swojej Ewangelii w bardzo podobny sposób opisuje jeszcze jedną scenę z życia Jezusa. I ta druga scena ma niesamowicie wiele punktów wspólnych z tą na pustyni, którą teraz przeczytaliśmy. Mateusz tak to opisał. Która to historia? No, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy najpierw dostrzec tą bluzę i dżinsy w tym tekście. Jezus w tej historii o kuszeniu na pustyni jest jeszcze u progu swojej służby. Zanim pójdzie zrealizować cel, do którego posłał go ojciec, najpierw musi zostać przetestowany. I udaje się na 40-dniowy post na pustynię w Judei. W miejsce, wiecie, gdzie nie ma wody, gdzie nie ma cienia, gdzie nie ma schronienia przed piekącym słońcem. W miejsce, gdzie Jezus jest sam. A gdyby tego było mało, pojawia się przeciwnik, który przychodzi przetestować jego charakter. I wyobrażamy sobie, że Jezus musi być w tym momencie na skraju wytrzymałości fizycznej, gdzieś na granicy wyczerpania. Wiecie, pościć 40 dni w takich warunkach. I właśnie w tym skrajnym momencie obok staje szatan i szepcze, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli naprawdę Nim jesteś, skoro Bóg Cię miłuje, mógłbyś teraz, jeśli byś tylko chciał, ulżyć swojemu cierpieniu. Zrób to. Udowodnij, że masz moc. I Mateusz podkreśla tutaj, zapamiętajmy to proszę, że diabeł zwraca się do Jezusa 3 razy i 2-krotnie nazywa go Synem Bożym. Że? Zwraca się do Jezusa 3 razy i 2-krotnie nazywa go Synem Bożym. Czemu to podkreślam? Bo kiedy popatrzymy na drugi koniec Ewangelii, do 27 rozdziału, otwórzcie proszę, zobaczymy zadziwiająco podobny obraz. Chrystus, podobnie jak na pustyni, będąc na skraju wyczerpania, na granicy fizycznej wytrzymałości, będąc osamotnionym i otoczonym jedynie przez przeciwników, ponownie przechodzi próbę, tym razem na krzyżu. Jak ta próba wygląda? Mateusza 27, od 39 wersetu czytam. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc, ty, który burzysz przybytek i w 3 dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc powtarzali, innych wybawiał, siebie wybawić nie może. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Powiedział przecież, jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Czy dostrzegamy tą żółtą bluzę i niebieskie dżinsy? Czy widzimy tutaj te same elementy, które Mateusz podkreślił w opisie kuszenia na pustyni? Ile razy szatan na pustyni w 4 rozdziale zwracał się do Jezusa? 3 razy. Ile razy nazywał go Synem Bożym? 2 razy, tak? 3 próby, 2 razy Syn Boży. Ile grup ludzi zwraca się tutaj do Jezusa? Może nie zwróciliśmy uwagi, ale popatrzmy. Ci, którzy przechodzili obok, arcykapłani z uczonymi w piśmie i złoczyńcy z nim ukrzyżowani. Mateusz wyraźnie podkreśla 3 grupy. Ile razy nazywają go Synem Bożym? To jest, zwróć uwagę, 2 razy. Tak? Znowu 3 próby, 2 razy Syn Boży. Te słowa, którymi ludzie pod krzyżem drwią z Chrystusa, jeśli jesteś Synem Bożym, w greckim tekście, tak? I ius, i tu, teu, padają w Ewangelii Mateusza tylko w 2 miejscach i nigdzie indziej. Z ust szatana na pustyni i z ust ludzi pod krzyżem. Tylko w tych 2 historiach, które przeczytaliśmy, i w obydwu przypadkach ten zarzut jest słowo w słowo w greckim tekście identyczny. Ludzie pod krzyżem zadają dokładnie to samo pytanie, co szatan na pustyni. I nie znajdziemy żadnego innego miejsca w Ewangelii Mateusza, kiedy pada tak sformułowane pytanie. I te podobieństwa to jest właśnie ta żółta bluza i te niebieskie dżinsy. W obydwu tych historiach Mateusz podkreśla te 2 elementy. I to są elementy, których nie znajdziemy nigdzie indziej w jego Ewangelii. Mateusz bardzo wyraźnie łączy ze sobą te dwa fragmenty i chce, żebyśmy jako uważni czytelnicy zrobili to samo. Ale pytanie, po co Mateusz łączy te elementy? No robi to, żeby pokazać, że Jezus przeszedł na pustyni próbę, która była dowodem, że przejdzie i tą na krzyżu. Ale Mateusz nie chce, żebyśmy tylko zobaczyli podobieństwo między tymi dwoma próbami i tyle. Chodzi o coś więcej. O to, jak te dwie historie się uzupełniają. Bo na początku swojej publicznej działalności był Jezus w 4 rozdziale. Tutaj jest u kresu życia. Tam był w pełni sił, tutaj wisząc na krzyżu wydaje się być pokonany. I pomimo tych trochę różnych okoliczności pada w jego kierunku to samo wyzwanie. Jeśli jesteś Synem Bożym. Tam na pustyni na próbę wystawiał go szatan, tutaj wystawiają go ludzie pod krzyżem. Tam był w pełni sił, tu jest z pozoru pokonany. I patrząc na to zestawienie, może pojawić się nam pytanie, czemu tu pod krzyżem, widząc umierającego człowieka, traktuje go tak, jak traktował go szatan na pustyni? Po co ta szyderczość ze strony tłumu? Co to za niezasycony gniew, który nie zadowoli się nawet śmiercią, ale będzie drwił z umierającego? O co chodzi? Czemu ludzie tak kpią? Czemu tak bardzo go nienawidzą? Przecież wisi przybity do krzyża. I patrząc na te fragmenty razem, Mateusza 4 i 27, pastor Berkeley Thompson napisał w jednym z wpisów na swoim blogu w internecie, że będąc przez wiele lat w służbie odkrył, że nienasycona wściekłość jest zwykle zasłoną dymną dla strachu. Że strach zdradza czyjąś słabość i jako, że nikt nie lubi być uznawany za słabego, ludzie wybuchają gniewem, żeby pomimo bycia wystraszonymi wyglądali na silnych. I ten tłum jest wściekły na Jezusa. Drwi z umierającego człowieka i Thompson zastanawia się nad taką może nieoczywistą rzeczą, czego oni tak bardzo się boją. I czy my przypadkiem nie boimy się tego samego? Myślę, pisze dalej, że ich i być może nasz strach jest tym samym strachem, co strach diabła. Strachem wyrażonym w kpinie, jeśli naprawdę jesteś Synem Bożym. Ktoś powie, gdzie w tych słowach strach? Ale przyjrzyjmy się dokładnie. Jeśli Jezus prawdziwie jest Synem Bożym, którym podczas chrztu ogłosił Go Ojciec, to zarówno szatan, tłumy pod krzyżem, a także cały świat, w tym i my, mamy pewne oczekiwania wobec Niego. Podobnie jak wszyscy ludzie, szatan spodziewa się przejawów mocy, spodziewa się dowodów władzy, spodziewa się chwały i panowania Jezusa. Zamiast tego widzi samotnego, utrudzonego człowieka na pustyni. Zjawia się więc obok i pyta, jeśli jesteś Synem Bożym, czemu tutaj jesteś? Czemu czujesz głód? Czemu jeszcze nie objąłeś władzy nad całym światem? Czemu nie przekonałeś jeszcze wszystkich ludzi do oddawania Ci czci? Co Ty masz zamiar zrobić tu na ziemi? Jaki jest Twój plan? Jeśli ten Jezus, którego widzi szatan na pustyni, prawdziwie jest Synem Bożym, w takim razie szatan nie ma pojęcia, z czym ma do czynienia. Nie takiej Bożej interwencji się spodziewał. Gdyby władcy tego świata pojęli tajemnicę mądrości Bożej, napisze Paweł w 1 Koryntian 2,8 o mocach ciemności, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Widać to w reakcji demonów na Jezusa. Kiedy spotykają go, mówią, wiemy, kim jesteś. Ale jednocześnie nie rozumieją i pytają, po co tu przyszedłeś? Oczekują, że skoro Syn Boży tu jest, to znaczy, że przyszedł ich zniszczyć. Ale widzą, że to się nie dzieje. Jezus uwalnia ludzi spod władzy demonów i pozwala tym demonom odejść. Dlatego demony pytają, parafrazując, przyszedłeś nas zniszczyć? Jeśli nie, to czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? I gdyby Jezus był po prostu jakimś, wiecie, mędrcem, jakimś wędrownym nauczycielem, uzdrowicielem, którego nauki i styl życia po prostu nie spodobały się ludziom, łatwo byłoby zrozumieć, czemu na pustyni jest sam i czemu potem wisi przybity do krzyża. Thompson pisze dalej, a co jeśli Jezus jest tym, kim Ewangelie mówią, że jest? Co jeśli nie jest jedynie cudotwórcą, uzdrowicielem albo mądrym rabinem, którego przybiliśmy do krzyża? Co jeśli prawdziwie jest Synem Bożym? Co jeśli, tak jak odmówił podszeptką szatana na pustyni, tak teraz odmawia zejścia z krzyża nie dlatego, że nie potrafi, ale dlatego, że wybiera, aby nie wezwać legionów aniołów, które tylko czekają na jego polecenie. To przerażająca perspektywa, przerażająca dla szatana, dla ludzi spod krzyża, ale i dla nas. Ponieważ oznacza, że Bóg nie jest tym, kim ludzie chcieliby, żeby był. Bóg, którego woleliby ludzie, zeskoczyłby z krzyża i gnając na skrzydłach aniołów, powaliłby wszystkich stojących pod krzyżem i drwiących z niego, po czym stając się symbolem siły, zniszczyłby każdego, kto spróbowałby mu się przeciwstawić. Ale Jezus nie robi tego i nie zrobi tego aż do swojej śmierci i to nas przeraża. Boimy się, słusznie, że jeśli Jezus naprawdę jest Synem Bożym, wiszącym bezwładnie na tej drewnianej, poprzecznej belce krzyża, to oznacza, że musimy przemyśleć, kim Bóg jest i kim my jesteśmy wezwani, aby być. Okazuje się, że ta próba, którą Jezus przeszedł na pustyni, znalazła swój wyraz na krzyżu. Sprzeciwiając się kuszeniu diabła, Jezus miał doskonałą świadomość, kim jest i co musiał zrobić. Tam na pustyni, jeszcze znowu ten pastor, przeciwstawienie się szatanowi wymagało o wiele więcej mocy niż dokonanie cudów, których się domagał. Tak samo i teraz, chociaż wymagałoby wielkiej mocy zejście z krzyża i powalenie przeciwników, o wiele większej mocy wymaga niezrobienie. Friedrich Brunner, biblista, pisze: największym cudem, jakiego dokonał Jezus, był ten, którego postanowił nie dokonać. To cud, który jest demonstracją tego, że wcielony Bóg nie podniesie swojej ręki w przemocy, nawet przeciwko przemocy. Bóg nie pozwoli, żeby ta nienawiść szatana i ludzi stojących pod krzyżem zainfekowała Jego. Syn Boży da skrajny przykład tego, co to znaczy kochać. Wyjdzie naprzeciw gniewowi z miłością, wyjdzie naprzeciw nienawiści z miłością, ale jak daleko ta miłość jest w stanie pójść, pyta Thompson. Drżymy przed odpowiedzią, pisze, ponieważ jest nią krzyż. Jakiego Boga ty oczekujesz? Czy Boga, który w obliczu cierpienia, nienawiści, przeciwności, beznadziei na świecie, być może w twoim życiu, zejdzie z krzyża, przerwie swoje cierpienie, by zrobić ze światem porządek w taki sposób, jaki oczekuje świat. Jeśli takiego Boga oczekujesz, to czeka cię to samo przerażenie, które stało się udziałem rozwścieczonego tłumu stojącego pod krzyżem i które zostało wyrażone w słowach: jeśli jesteś Synem Bożym. Co jeśli jest? Czy masz świadomość, do czego wzywa cię ten, który pomimo tego, że Ojciec kocha go ponad wszystko, musiał w pokorze, na skraju wyczerpania, znosić zgotowany mu przez świat krzyż. Znosić krzyż, wykazując się mocą o wiele większą, niż wymagały jej wszystkie pozostałe cuda. Czy wiesz, kim jest ten, który wzywa cię słowami: pójdź za mną? Mateusza 16:24. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Jeśli ktoś chce pójść za mną. I Mateusz pokazuje nam, którędy wiedzie ta droga. Ta droga prowadzi przez pustynię, przez próby, przez cierpienie, przez samotność, przez wyśmianie, odrzucenie, przez nienawiść ze strony innych ludzi i wreszcie przez krzyż. Nie takiego Boga spodziewał się szatan. Nie takiego Boga oczekiwali ludzie pod krzyżem. Jakiego Boga oczekujesz ty? Bo kim naprawdę Bóg jest? A co za tym idzie, kim ja i ty jesteśmy wezwani, aby być? Bo Jezus spędził cały czas swojej służby, nauczając tych, którzy za Nim pójdą, że i my musimy wziąć krzyż, który zlutuje nam świat. I czytamy, że uczniowie do samego zmartwychwstania mieli nadzieję, że ten krzyż, symbol cierpienia powodowanego miłością, paradoksalny symbol władzy i chwały Syna Bożego, uda się odwrócić do góry nogami i kiedy zacznie przypominać miecz, użyć go jako narzędzia tej władzy, jak rozumieją świat, jak to napisał jeden z pisarzy chrześcijańskich. Liczyli na to, że Chrystus obejmie w Jerozolimie polityczną władzę, obalając Rzym. Potem przez wieki wielu ludzi brało chrześcijaństwo na sztandary kampanii politycznych i militarnych, gdzie żywiąc tą nadzieję, że może jednak ten Syn Boży jest takim Bogiem, jakiego my byśmy chcieli. Czy i my czasem nie żywimy takiej nadziei? Nadziei, że te wszystkie rzeczy związane z pójściem za Chrystusem, zaparcie się samego siebie, zmierzenie się z przeciwnościami, które gotuje nam świat, wytrwanie w przeciwnościach, które zgotuje nam świat, tymi zgotowanymi przez ludzi, tymi zgotowanymi przez moce ciemności, ale i z tymi, których źródła albo powodu często nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Strata pracy, problemy finansowe, poważna choroba, rozpad rodziny, zdrada przyjaciela, śmierć bliskiej nam osoby. Czy nie żywimy nadziei, że te wszystkie fragmenty mówiące o zaparciu samego siebie i wytrwałym niesieniu krzyża, jakkolwiek ciężki by nie był, to tylko taki slogan? Może kiedy Paweł mówi w Dziejach Apostolskich, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego, to może to taka metafora, która nas już nie dotyczy. Bo wiecie, minęło już 2000 lat, czasy się zmieniły. Może Bóg zachowa nas od cierpienia i będziemy wieść życie pozbawione przeciwności. Życie pozbawione krzyża. Tak łatwo przychodzi nam pomyśleć, że skoro przecież jesteśmy Jego dziećmi i Ojciec może nam dać wszystko, ponieważ wszystko do Niego należy, to może Jezus zejdzie z krzyża i udowodni światu i przy okazji jeszcze raz nam, że prawdziwie jest Synem Bożym. Czy nie żywimy takiej nadziei gdzieś głęboko w naszym sercu? Czy nie mamy czasem takiego nastawienia, które stawia nas w jednym rzędzie z pełnymi gniewu i przerażenia ludźmi stojącymi pod krzyżem? Nastawienia, które, gdy napotykamy próby, mówi Chrystusowi: jeśli prawdziwie jesteś, zrób to, czego od Ciebie oczekuję. Przecież możesz. Bądź takim Bogiem, jakiego ja sobie wyobrażam. Udowodnij mi to, czego chcę. Czy zdarza nam się myśleć w ten sposób? No, na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy z nas i każdy z nas musi zmierzyć się ze swoją szczerą odpowiedzią, bo krzyż nie zostanie odwrócony. Nie możemy zmusić go do dostosowania się do naszej wizji świata, do naszych oczekiwań względem naszego powołania i względem Boga. Wszystko, co możemy zrobić z krzyżem, który stawia przed nami świat, to nieść go tak, jak niósł go Jezus i modlić się, żebyśmy mogli wytrwale zanieść go tak daleko, jak zaniósł go nasz Pan. Musimy jako naśladowcy Chrystusa wciąż na nowo rozważać to, za kogo uważamy Boga i jakie mamy względem Niego oczekiwania. Bo pójście za Jezusem nie jest środkiem do dostawania od Boga tego, co mi się wydaje, że potrzebuję, ale jest gotowością zmierzenia się z tym, kim Bóg naprawdę jest i do czego mnie powołuje. Jest gotowością uświadomienia sobie, jak bardzo Boża definicja miłości, zwycięstwa i wytrwałości odbiega od mojej definicji miłości, zwycięstwa i wytrwałości i tego, jak miłość i zwycięstwo rozumie świat. I te teksty, które Mateusz chciał, żebyśmy ze sobą zestawili, co zrobiliśmy, mówią nam jeszcze jedną rzecz. To cierpienie, którego Jezus nie może ani uniknąć, ani w żaden sposób ominąć, nie jest cierpieniem dla samego cierpienia. Kiedy Jezus przechodzi próbę na pustyni, odmawiając skorzystania z tych wszystkich rzeczy, z których cały czas jako Syn Boży mógł skorzystać, to po wszystkim, gdy próba dobiega końca, co się dzieje? Pamiętamy? Przystępują aniołowie i usługują mu. Jezus zwycięża. Ale w jaki sposób to robi? Jezus odnosi zwycięstwo nie poprzez uniknięcie prób, nie poprzez okazanie tej mocy, jakiej oczekuje szatan, ale poprzez pokorną wytrwałość i zaufanie Ojcu. I właśnie takie zwycięstwo Jezusa na pustyni staje się jednocześnie zapowiedzią Jego zwycięstwa na krzyżu. To zapowiedź tego, co czeka Chrystusa, kiedy wytrwa w kolejnej próbie, na krzyżu. Tam także, kiedy próba dobiegnie końca, przystąpią aniołowie i będą mu usługiwać. Ale tym razem jako temu, do którego należy wszelka władza na niebie i na ziemi, jako zwycięzcy. Jako temu, który zwyciężył świat poprzez to, czym ten świat tak bardzo gardzi. Poprzez zaufanie Ojcu, poprzez pokorę, poprzez wytrwanie w cierpieniu i poprzez radykalną, oddającą samego siebie miłość. Miłość, która kocha aż do śmierci. I teraz ten sam Jezus, który wytrwał w próbie, próbie, która zawiodła go na krzyż, zwraca się do mnie i do ciebie: jeśli chcesz pójść za mną, to weź swój krzyż i naśladuj mnie. I naprzeciw oczekiwaniom szatana, naprzeciw oczekiwaniom tłumu na Golgocie, czy czasem naszym oczekiwaniom, nie da się zostawić swojego krzyża i dalej iść za Chrystusem. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech się zaprze grzechu, buntu, zła, ale niech się także zaprze swojego postrzegania świata, swojego postrzegania Boga i swoich oczekiwań wobec tego, jaki Bóg powinien albo nie powinien być i co powinien albo nie powinien robić, i niech się tego uczy ode mnie, chce nam powiedzieć nasz Pan. Skąd bierze się Twój obraz Boga i Twoje oczekiwania względem Niego? Czy ten Bóg, którego oczekujesz w momencie tej próby z Mateusza 27, zszedłby z krzyża, czy pokornie cierpiał dalej? Czy uczysz się o tym, kim Bóg jest od Jezusa? Czy masz już może swoją wizję Boga, której nie zamierzasz każdego dnia przy Słowie Bożym korygować? Jako, że te wnioski myślę, są dość poważne, konieczne jest jeszcze zaznaczenie, czego te teksty nam nie mówią. Bo chociaż popatrzyliśmy na zestawienie tylko tych dwóch historii, to wciąż one są częścią całej Ewangelii Mateusza. I w tej Ewangelii Mateusz nie mówi nam, że każda trudność czy cierpienie w naszym życiu jest ostateczne i ma z nami trwać aż do końca. Mateusz nie mówi nam, że nie mamy robić nic, aby zapobiec trudnościom i cierpieniu swoim czy innych. Mateusz nie mówi nam, że nie mamy po co prosić Boga o ratunek i powinniśmy po prostu brać życie, jakim jest. Biblia w wielu miejscach, ale także i sam Mateusz, zachęcają nas, by zwracać się z prośbami do Ojca w niebie z nadzieją, że przyjdzie nam z pomocą i nie jest to pusta nadzieja. Więc dzisiejsze rozważanie nie uczy nas, że w chrześcijaństwie chodzi tylko o cierpienie, albo że nie powinniśmy Boga prosić i błagać o to, czego potrzebujemy. To, czego uczy nas dzisiejsze rozważanie, to to, że kiedy pomimo modlitwy Bóg wydaje się nie odpowiadać, kiedy nie dostajemy tego, co wydaje nam się, że tak bardzo potrzebujemy, kiedy wydaje nam się, że zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy, kiedy już widzimy, że tej próby albo cierpienia nie da się uniknąć, ale trzeba je przetrwać, to i w tym cierpieniu jest sens. Ponieważ wielokrotnie to właśnie w wytrwałości w cierpieniu, a nie w jego ukróceniu, przejawia się Boże panowanie. Panowanie Syna Bożego. Nie w zejściu z krzyża, ale w pozostaniu na nim. I Nowy Testament podaje nam przykład apostoła Pawła, który cierpiąc z powodu, jak to nazywa, ciernia w ciele, pisze: dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ten cierń odszedł ode mnie, lecz Pan mi odpowiedział: wystarczy ci moja łaska. Moc bowiem w słabości się doskonali. Jeśli będąc wiernym Ojcu, wytrwale trwasz w próbie lub cierpieniu w twoim życiu, które świat i może czasami ty uznajesz za porażkę, właśnie odnosisz zwycięstwo u boku swojego Pana, Syna Bożego. Więc kiedy świat naokoło być może patrzy na twoje życie i mówi: no taki jesteś wierzący, a to i tamto ci się w życiu nie układa. Twoje zdrowie nie jest najlepsze, ostatnio może straciłeś pracę, zmarła jakaś wyjątkowo ci bliska osoba, którą kochałeś całym sercem, i brzmiąc jak ludzie pod krzyżem, jak szatan na pustyni być może zatrwi, gdyby ten twój Bóg był prawdziwy, to to i tamto by tak nie wyglądało. Nie pozwoliłby na to. Szczególnie przecież w twoim życiu. Przecież w niego wierzysz. Skoro potrafił zmienić kamienie w chleb, to może naprawić wszystko w twoim życiu. Czemu tego nie zrobi? Jeśli Jezus byłby Synem Bożym, myśli świat, zszedłby z krzyża i powstrzymałby wszystko, co złe dzieje się w twoim życiu, a potem na całym świecie, bo właśnie takiego Boga oczekuje świat. To wydaje nam się, że Bóg powinien uczynić. Jednak Syn Boży odniósł zwycięstwo nad złem tego świata nie poprzez zejście z krzyża, ale poprzez pozostanie na nim aż do śmierci. Do śmierci powodowanej miłością do swojego stworzenia. To trudna prawda, z którą być może nie chcemy zmierzyć się w naszym życiu. Więc kiedy zadajemy pytanie, czemu dobry Bóg pozwala, aby działy się złe, okrutne i tragiczne rzeczy, to Biblia podaje nam jedną odpowiedź. Wiszącego na krzyżu, umęczonego, zdradzonego, odrzuconego, wyśmianego i zamordowanego Pana Wszechświata. To odpowiedź, której ciągle zabiegany świat, oczekujący tylko prostych i łatwych odpowiedzi, nie ma czasu zgłębić i pojąć. A zrozumienie odpowiedzi na pytanie, czemu Bóg pozwala na zło, kryje się w słowach: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Jako podsumowanie tej myśli otwórzmy jeszcze na moment, proszę, Hebrajczyków 2. Bo w Hebrajczyków 2 czytamy w 10 wersecie, że cierpienie było koniecznym elementem dzieła Chrystusa. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego jest wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia, chodzi o Jezusa, udoskonalił przez cierpienie. Potem autor mówi nam, że pokonanie szatana nie dokonało się poprzez zrealizowanie cudów, których się domagał, nie dokonało się poprzez pełne chwały zejście z krzyża i uniknięcie męki, ale dokonało się poprzez śmierć Syna Bożego. 14 i 15 werset. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On, także bez żadnej różnicy, stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać Tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby uwolnić wszystkich tych, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Jak więc możemy oczekiwać, że Bóg, który zwycięża w taki sposób, nagle w naszym życiu zacznie zwyciężać w inny? Ale jednocześnie ten fragment mówi nam, że Chrystus wyzwolił nas z niewoli śmierci. No nie dlatego, że na pewno nie umrzemy, bo jest dość prawdopodobne, tak? Że jednak śmierć dotknie każdego z nas, ale dlatego, że nawet to, co światu wydaje się ostateczną porażką, śmierć, Bóg w swojej miłości odwróci zwycięstwo. Dlatego autor Hebrajczyków, kończąc tą myśl, przypomina, że Chrystus przychodzi z pomocą tym, którzy są poddani próbom, aby mogli w nich wytrwać tak, jak On w nich wytrwał. Nie poprzez dokonanie cudów, których domagał się rozgniewany świat, ale poprzez cud niezejścia z krzyża, poprzez wytrwanie na nim aż do śmierci. 17 werset. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. I Bóg przez apostoła Pawła w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset, obiecuje nam, że pokusa nie nawiedziła nas większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli nas kusić ponad to, co potrafimy znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyśmy mogli, wiemy, przestać być kuszeni? Nie. Abyśmy mogli wytrwać. W życiu chrześcijanina pokonanie pokusy czy próby bardzo często nie będzie polegać na jej przeminięciu, ale na zwycięskim wytrwaniu w niej czasem aż do śmierci. Mam nadzieję, że udało się mi pokazać, jak bardzo ubogaca nasze spojrzenie na tekst i na to, czego tekst nas uczy, dostrzeganie tych takich elementów, które właśnie autorzy chcą, żebyśmy ze sobą połączyli. Tych takich, wiecie, żółtych bluz i niebieskich dżinsów, jak to nazwałem. Dlatego gorąco zachęcam, żebyście czytając Biblię, czytali uważnie, zwracali uwagę na takie rzeczy, że kiedy czytam jakieś zdanie i ono brzmi tak, jakby już wcześniej gdzieś padło, to sprawdź, czy już wcześniej nie padło. Przeczytaj te dwa teksty razem, zestaw je ze sobą, zobacz, co ci to powie. Albo kiedy czytasz opowieść o tym, co się stało na jeziorze w Mateusza w 8 rozdziale, i potem przeczytasz kolejną historię na jeziorze w 14, zobaczysz, jak bardzo podobne słowa są użyte i są opisane, zestaw je ze sobą. Zobacz, co tam jest podobne do siebie, a jakie są różnice. Jakie rzeczy będziesz mógł zobaczyć, które Mateusz zawarł w tym tekście. Chciałbym nas zachęcić do szukania takich rzeczy w biblijnym tekście i do studiowania Biblii też pod takim kątem. Do szukania tych, wiecie, żółtych bluz i niebieskich dżinsów, które biblijni autorzy naprawdę tam umieścili. To nie jest tak, że my sobie to wymyślimy, tylko jeśli one tam są, to naprawdę to dostrzeżemy. Ponieważ jestem przekonany, że odkrywanie tej strony Słowa Bożego będzie z olbrzymią korzyścią dla każdego z nas. I zakończę słowami pieśni, ale spokojnie, nie będę śpiewał. Nie wiem, czy znacie tą pieśń, ale myślę, że ona tak pięknie podsumowuje te dwa teksty z Mateusza, które czytaliśmy, przeczytam. Zbawienie przyszło przez krzyż. Ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Codzienność wjedzie przez krzyż. Większy im kochasz goręcej, nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. Każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości, bo wszystko w życiu to nic, podczas tak wielkiej miłości. Amen.